wczoraj na naszej antenie można było posłuchać koncertu zespołu Kwiat Jabłoni. Nazwa romantyczna, wykonawcy też romantyczni. Kasia Sienkiewicz, Jacek Sienkiewicz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć.
To jest zespół, który właściwie tworzycie, chociaż za wami, za waszymi plecami już było bardzo porządne instrumentarium. Jesteście rodzeństwem, gracie kameralnie raczej, od tego się zaczęło, bo jesteście zespołem młodym, zważywszy, że w marcu ubiegłego roku żeście zaczęli się rozkręcać. W jaki sposób wymyśliliście sobie trasę koncertową, żeby opowiedzieć, że jesteście młodym zespołem, ale zaczynacie dorobek swój pokazywać światu, czyli pierwszą debiutancką płytę?
Naszym takim pierwszą podróżą muzyczną z Kwiatem Jabłoni była zeszłoroczna trasa jesienna i to właściwie nam przetarło szlaki. Podróżowaliśmy po całej Polsce i wtedy faktycznie graliśmy jako duet i wtedy to było faktycznie granie kameralne. Teraz powoli zaczynamy rozszerzać skład do kwartetu. Na tych większych koncertach pomaga nam perkusja i bas. No i właściwie za organizację tej całej trasy odpowiedzialny jest nasz menadżer Przemek, który nam bardzo w tym wszystkim pomaga i bez niego na pewno byśmy tego wszystkiego nie udźwignęli.
Jaka jest różnica między tym graniem, kiedy pojawialiście się na scenie tylko we dwoje, a teraz, kiedy macie takie większe wsparcie brzmieniowe? Czy wy jesteście w tym inni?
Na pewno jest różnica taka, że nasza trasa poprzednia była przed wydaniem płyty, a ta jest już po wydaniu płyty, bo promuje naszą płytę i ludzie śpiewają wszystkie piosenki, więc nam jest,
tak, jest
dużo łatwiej i dużo łatwiej ich jakoś ponieść, wciągnąć w to śpiewanie. Więc czujemy się inaczej na scenie dzięki temu. Ale właśnie też nadal w tej trasie to nie jest tak, że większość koncertów gramy w rozszerzonym składzie, jak wczoraj akurat. Bardzo często gramy nadal po prostu w duecie i to się nie zmieniło, bo jesteśmy najbardziej rozpoznawalni po prostu jako duet. No.
Czy zdarza się, że zapominacie tekstu już przy którymś tam?
Nie.
Nie, nigdy? Tak sobie pomyślałam, że to jest wygodnie, kiedy publiczność wam podrzuci,
tak,
że to
tak.
Właśnie jest ta fraza, której gdzieś tam
ale
zabrakło.
Też z drugiej strony zwiększa się odpowiedzialność, bo jak publiczność zna, to
no
głupio,
właśnie.
Jak się samemu zapomni.
Ale także zauważają, jak coś przesuniemy. Tak, ja potrafię czasami jedno słowo zastąpić drugim i potem ludzie, o, czy to coś znaczyło? Czy to jakaś nowa interpretacja? Ja w ogóle
właśnie.
Nie pamiętałam po prostu.
Jak sobie radzicie z kontaktem z fanami? Czy na bieżąco odpowiadacie na Facebooku? Czy żeście jakąś taką zmasowaną akcję promocyjną wymyślili po nowemu, żeby dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że istniejecie?
Staramy się z Kasią na spółkę odpowiadać i na Instagramie, i na Facebooku, na wszystkie
ale
wiadomości.
Tego jest bardzo dużo.
Tego jest strasznie dużo i szczególnie po koncertach to jest skrzynka pocztowa tam się zapycha straszliwie, więc nie wszystkim nam się udaje od razu odpisać, ale bardzo się staramy, żeby ten kontakt taki bezpośredni był z nami jednak. Tak, więc to jest trudne zadanie, ale wydaje nam się, że ważne, żeby mieć ten kontakt, no bo od tego się chyba zaczyna.
No właśnie, to jest też taka magia chwili, bo zaczęliście bardzo skromnie, bardzo kameralnie. Okazało się, że to, co proponujecie, mimo że to nie jest, umówmy się, coś hiperwielce nowego, czerpiecie z bardzo konkretnych tradycji i nagle się okazuje, że trafiacie do ludzi w dziesiątkę. To po prostu jest takie porozumienie serc? Czy przemyśleliście sprawę i postanowiliście śpiewać o takich, a nie innych rzeczach?
Powstanie Kwiatu Jabłoni było przemyślane i to jest nasz pierwszy skład autorski, który był przemyślany zanim
tak,
powstał.
Tak, było to zupełnie spontaniczne. Wcześniej zrobiliśmy i sesję zdjęciową i myśleliśmy nad nazwą i chcieliśmy, wychodząc do ludzi, mieć już, no może to źle zabrzmi, ale gotowy produkt, żeby
tak
być bardzo konkretnym wizualnie i spójnym stylistycznie, brzmieniowo.
Ale jednocześnie też nam zależało na tym, żeby materiał, który tworzymy, był jak najbardziej nasz i żeby był autentyczny i nie silimy się w ogóle na nic, tworząc Kwiat Jabłoni, tylko to po prostu faktycznie jesteśmy my i wydaje mi się, że oboje jesteśmy bardzo spełnieni robiąc to.
W zasadzie przekaz płyty odkryliśmy już, jak ona była gotowa. Musieliśmy się zastanowić, jaki on jest.
Dobrze, że był.
Dobrze, bo mogło go nie być na przykład.
Czasem się tak zdarza artystom, więc akurat tutaj wszystko poszło gładko. Jeszcze jedna ważna sprawa. Kwiat Jabłoni. Piękna nazwa, ale tak jakby skąd?
No właśnie, można interpretować na dwa sposoby. Taki bardziej poetycki sposób, który czasami przytaczamy, to jest taki, że no my z Kasią wychowaliśmy się, jesteśmy rodzeństwem i wychowaliśmy się w domu położonym na starym sadzie jabłoniowym, więc coroczne zbieranie jabłek to też nam się jakoś bardzo mocno kojarzy z dzieciństwem. Ale jest jeszcze druga interpretacja i ona jest pierwotna.
Pierwotna. Ja szukając nazwy zespołu zastanawiałam się, jakie piosenki są nam bliskie, jakie są związane z dzieciństwem. Na samym początku stwierdziłam, że wzięlibyśmy nazwę od piosenki, którą wykonywaliśmy jako pierwszą w ogóle piosenkę rozrywkową razem, jeszcze tam gimnazjum, liceum. No i to było Little Wing Jimiego Hendrixa i byłoby Little Wings, ale stwierdziłam, że powinna być nazwa po polsku. I przypomniało mi się, że bardzo dużo jako dzieci słuchaliśmy piosenki Kwiat Jabłoni, to jest piosenka z lat 80. punkowa, wtedy wykonywana przez zespół Trash Budda. I bardzo dużo jej słuchaliśmy i ona opowiada po prostu o PRL-owskim jabolu, kwiat jabłoni. I nasza nazwa pochodzi od nazwy jabola.
Tak jest.
Nikt by się nie domyślił, widząc sesje zdjęciowe i ten cały anturaż, który się kryje za waszym wizerunkiem. No ale dlatego są wywiady i już wszystko wiemy. Przypominam, że naszym gościem jest zespół Kwiat Jabłoni. Kasia Sienkiewicz, Jacek Sienkiewicz, to jest rodzeństwo, które jako zespół Kwiat Jabłoni podbija serca. No nie tylko młodych ludzi, bo w pierwszych rzędach widziałam oczywiście młodzież i to jest cudownie, ale starszyzna też bardzo chętnie wraca do tego świata, o którym opowiadacie. Mówiliście o tym, że czerpiecie z lat dzieciństwa, tego wspólnego, które gdzieś za wami stoi, które jest wspólne z pewnym pokoleniem. Ale wasze teksty poszerzają te opcje. Jak szukacie tematów? Co was inspiruje? Skąd się te teksty biorą? Kto je pisze dokładnie?
Tutaj akurat dzielimy się dokładnie na pół. Tak mi się wydaje, że ta płyta jakoś tak też to naturalnie wyszło. Nie ustalaliśmy tego wcześniej, ale jest tak, że połowę utworów...
Połowa tekstów, Jacka połowa.
Tak, tak. I dokładnie tak samo jest też z muzyką. Jeżeli o mnie chodzi, to mnie bardzo inspirują moje studia. Ja właśnie w tym roku, taki jest plan przynajmniej, kończę studia filozoficzne. I wydaje mi się, że każdy utwór, który napisałem do tej płyty, jest inspirowany jakimś fragmentem, jakimś okresem myśli filozoficznej. I, no i tak, ale generalnie to, co nas inspiruje, to, co nas jakoś uderza w życiu, co nas frapuje i to, czym się przejmujemy.
Ja piszę pod wpływem emocji dużych, może być albo bardzo smutna, albo bardzo radosna, ale żeby nie nastąpiło, piła, jakby żeby nie doszło do niebezpiecznej grafomanii, to bardzo często przed napisaniem tekstu otwieram różne tomiki z poezją i po prostu czytam i zapisuję jakieś fragmenty, które mi się podobają, bo jak się nie czyta, to potem nie wychodzi najlepiej to.
Inspiracja, jednym słowem. Trzeba Dokładnie. Się nasączyć, żeby można było potem z tego nasączenia wyprodukować własne przemyślenie. Myślicie o tym, co będzie dalej? Czy żyjecie chwilą? Jak to kwiat jabłoni, co zakwita?
Już za chwilkę.
I potem jest jabłkiem, więc wszystko dobrze.
Właśnie, może pora zmienić nazwę na drugą płytę.
To by nie było dosyć logiczne, więc nie wiem.
Bo kwiat jabłoni, nie wiem. Plan jest. Nie będziemy go w pełni zdradzać, ale już taki ramowy plan działania na jakieś półtora roku, dwa lata powstał. Na razie faktycznie jesteśmy bardzo głęboko w tej płycie i jeździmy, jesteśmy w trasie tę płytę promującej. Ale mamy już powoli, powstaje materiał już na drugą płytę.
Tekstów już trochę jest i ja... To pierwszy raz powiem, może ty się też zaskoczysz, ale ja mam takie wrażenie z tych tekstów, które ja już ze trzy napisałam, ty ileś tam, nie wiem, ze dwa też trzy, prawda, czytałam, to mam wrażenie, że kolejna płyta będzie bardziej o miłości, bo my tutaj teraz tak śpiewamy dużo o jakimś smutku, o życiu chwilą, żeby się nie przejmować pogonią za sukcesem, a o miłości jest mało, albo w ogóle.
O miłości jest trochę.
Troszeczkę.
Ja mam wrażenie,
że będzie
ten czas.
Miłość nadchodzi.
Tak, trzeba będzie się zmierzyć z tematem. Tak. To jest niesamowicie, jak bardzo jesteście świadomi. Czy to się wynosi z domu? Bo co tu ukrywać? W genach macie co swoje.
Kto wie,
No, na pewno się z domu wynosi bardzo dużo. Myślę, że rodzice bardzo dużo czasu poświęcali, żebyśmy słuchali dużo i na żywo, i z płyt poezji śpiewanej. Jacka Klejfa, Jacka Kaczmarskiego, na przegląd piosenki poetyckiej Oppa też chodziliśmy i mi się wydaje, że... I w ogóle rodzice bardzo często zwracali nam uwagę na to, co jest dobrym tekstem, a co złym. Bardzo, może mi częściej, bo Jacek aż tak tego nie wspomina z tego, co wiem.
Tak, to prawda.
Ale że miałam dużo rozmów z rodzicami, co jest w tekście takim szczególnie do śpiewania dobre, czego należy użyć, a co byłoby już grafomanią. I myślę, wydaje, że to było bardzo ważne w mojej edukacji.
Aczkolwiek wydaje mi się, że zagrożenie grafomanią jest cały czas. No, ja Oczywiście, piszę bardzo dużo różnych tekstów i większość z nich jednak ląduje gdzieś tam w szufladzie i nigdy stamtąd nie wyjdzie.
Zagrożenie grafomanią. Czy tak. W tej nie tylko treściowej, ale i muzycznej strefie też pilnujecie w jakiś sekretny sposób poziomu, żeby te melodie były takie, które wam się podobają i jednocześnie, które zadowolą niektórych koncertmistrzów.
Właśnie, bo to nie jest takie proste zadanie, bo z jednej strony to powinno być faktycznie chwytliwe i łatwe do zapamiętania, a z drugiej strony też takie, żeby nam się podobało, żeby to nie było zbyt takie oczywiste, popowe, więc no to są jakieś takie dwie rzeczy, które chyba trzeba pogodzić, pisząc muzykę. Ale jak na razie nam się to udaje. To znaczy, chyba jesteśmy zadowoleni ze wszystkiego, co nagraliśmy na tę płytę i wszystko jest okej.
No to sprawdzamy. Kwiat Jabłoni. Zespół Kwiat Jabłoni powstał w marcu oficjalnie 2018 roku, chociaż rodzeństwo Kasia i Jacek Sienkiewicz grali ze sobą, tudzież mają wspólny puls muzyczny i doświadczenia muzyczne, więc zalążek był prawdopodobnie dużo wcześniej. Ale teraz mamy płytę, płyta nazywa się Niemożliwe.
Tak jest.
Bardzo możliwa płyta, absolutnie fanów nie brakuje. W Białymstoku wczoraj w zmianie klimatu był koncert. Ludzi przyszło bardzo dużo, emitowaliśmy fragmenty, nie tylko pierwsze rzędy wspólnie śpiewały i to. Ponieważ powiedzieliście, że mieliście pomysł na zespół od początku, macie plany. To jest taki szalenie świadomy. Jesteście szalenie młodymi ludźmi, a o muzyce myślicie w taki bardzo konkretny sposób. Ja też wiem, że kiedy myśleliście o wspólnym zespole, to szukaliście konkretnych inspiracji.
O ile faktycznie przemyśleliśmy kwestię wizerunkową, kolorystyczną na naszą pierwszą płytę i takie rzeczy organizacyjne, to wydaje mi się, że muzyka wyszła po prostu jakoś z nas. Myśmy też mieli trochę materiału wcześniej wymyślonego. To wszystko się nam nagromadziło. I koniec końców wyszło, że to jest spójne i wydaje mi się, że te nasze inspiracje są po prostu bardzo naturalne i my wcześniej też poniekąd graliśmy dosyć w podobny sposób. No tylko teraz trochę zmieniliśmy aranżację, bo zaczęliśmy grać tylko we dwójkę z Kasią. Fortepian, mandolina, dwa głosy i do tego jeszcze warstwa elektroniczna, czego nie było zupełnie wcześniej. Ja uczyłem się tego zupełnie od początku, mniej więcej od lutego, marca 2018. No i to jest ta nowość, ale jeżeli chodzi o inspiracje, to one się nie zmieniły od lat, czyli to jest głównie folkowa muzyka amerykańska. Dużo słuchaliśmy bluegrassu w młodości.
Ale też bardzo dużo w ogóle muzyki przeróżnej słuchamy.
Tak,
i ciężko zawsze pytanie o inspirację jest bardzo trudne, żeby udzielić odpowiedzi, bo ze względu też na wykształcenie nasze słuchamy, bo ja studiowałam muzykologię, Jacek teraz kompozycję też studiuje i to jest... My też bardzo dużo muzyki poważnej słuchamy, dużo jazzu, wszystkiego. Przeżywaliśmy fascynację rock'n'rollem, punk rockiem, rockiem z lat, końca lat 60. I ja naprawdę nie umiem w ogóle powiedzieć, co mnie inspiruje. To jest dosyć przerażające.
A macie kogoś, kto jest guru? Jakiegoś twórcę, artystę, który byłby dla was takim kimś, kto... wie. I wtedy obserwujecie, patrzycie, myślicie sobie, no dobra, to możemy sprawdzić, a tego już nie za bardzo. Niemniej gdzieś prowadzi was jakiś koncept artystyczny.
To tak jak podobnej muzyki zawsze słuchaliśmy, to chyba tych guru mamy innych i dla mnie guru jest Paul Simon, od którego wyniosłam to, że żeby był silny przekaz w piosence i żeby była silna emocja, wcale nie musi być głośno, wcale nie musi być punktu kulminacyjnego w piosence, że nie trzeba krzyczeć śpiewając, bo on potrafi najsilniejsze emocje i stany głębokie emocjonalne przekazać śpiewając nieprawdopodobnie spokojnie i to jest dla mnie główna myśl od niego.
No to u mnie chyba będzie zupełnie na odwrót, bo dla mnie chyba, jeżeli chodzi o takie takiego guru w kontekście właśnie aranżowania, grania i w ogóle występowania na scenie, no to to jest Dave Matthews i ze swoim zespołem Dave Matthews Band. I takim no, punktem dojścia właśnie dla mnie, jak myślę o Kwiecie Jabłoni za ileś tam lat, no to byłoby właśnie rozszerzenie składu do takiego potężnego, jak ma Dave Matthews z dęciakami, może ze skrzypcami, no także jakby no, gigantyczne wrażenie na mnie robią te koncerty live Dave'a Matthewsa i to jest chyba taka moja inspiracja.
A on gra w poniedziałek.
U nas?
W Warszawie.
Naprawdę?
Myśmy już raz byli na jego koncercie. Ja się trochę zawiodłem niestety.
To źle nagłośnione było.
Może to była kwestia nagłośnienia, tak. Ale takie nagrania płytowe, live, to są dla mnie niesamowite zupełnie.
Po wczorajszym koncercie emocje jeszcze nie opadły. Ja mam nadzieję, że płyta Niemożliwe zespołu Kwiat Jabłoni trafiła do nowych słuchaczy i cieszy uszy kolejnych fanów. Widzicie jakiś taki wśród tych ludzi, którzy was słuchają, przedział wiekowy, który najbardziej żywiołowo reaguje na wasze utwory?
Tak. Tak, widzimy. Taki, który najbardziej żywiołowo reaguje na nasze utwory, to faktycznie jest raczej liceum, początek studiów, mniej więcej ten wiek, ale to nie znaczy, że tylko takie osoby przychodzą na nasze koncerty. Przekrój jest bardzo duży.
Facebook nam wskazuje, że nasi najwięcej słuchaczy mamy w wieku od 18 do 35.
Tak. Bardzo dobry czas w ogóle do słuchania muzyki idealnie.
Tak. Ale na nasze koncerty przychodzą dzieci. Rodzice przyprowadzają swoje dzieci, które też znają te wszystkie teksty i są to dzieci 7, 8, 9-letnie. Przychodzą, tylko że zawsze to jest tak, że z przodu stoi liceum, początek studiów, potem im dalej się patrzy w salę, to wiek rośnie.
Tak, ja stałam na końcu wczoraj, wcale się nie dziwię.
Ale naprawdę dużo osób jest, nie jest to większość, ale jest sporo, 40+, nawet 50+ też, no i nasza babcia.
Właśnie mieliśmy taki jeden ciekawy koncert w Piasecznie, graliśmy w zeszłym roku i wtedy w pierwszym rzędzie właśnie była grupa jakichś 8-9-latek, bo jedna z nich miała akurat tego dnia urodziny i zaprosiła swoje koleżanki i zrobiły sobie później z nami zdjęcie na scenie pod koniec koncertu, także no, to było niesamowite.
Target jest bardzo szeroki.
I fajnie, bo target będzie rósł razem z wami, będzie was lubił i wtedy nie będzie problemu o szukanie słuchaczy. Może nie wszyscy was znają, powiedzmy sobie, że w tych tekstach można prowadzić dzieci, bo nie klniecie. Nie ma wulgaryzmów, nie ma takiej potrzeby. Stosujecie takie chwyty koncertowe w stylu jak się bawić, albo śpiewanie wspólnie z artystą. Jest?
Tak, jest jak najbardziej. To jest dla nas bardzo ważne w ogóle, żeby łapać ten kontakt z publicznością.
Ale te zakrzyki festiwalowe.
Właśnie jeszcze nie umiemy. Jakoś się nie możemy się przełamać.
To ze dwa razy ja to zrobiłam, ale to było ewidentnie w formie, w konwencji żartu.
Tak, ironicznie wypowiedziane, jeszcze nam przychodzi przez usta, ale jeszcze...
Ale ludzie wtedy podchwytują, śmieją się. Tak. Ale no nie potrafię tego tak zakrzyknąć.
Zróbcie hałas, na przykład nie byłbym w stanie krzyknąć.
Jak oglądałam festiwal chyba w Sopocie, to próbowałam przechwycić jakieś fajne odzywki do widowni i niestety żadna nie jest w stanie mi przejść przez gardło.
Może po prostu nie pasują do tej muzyki i nie wybrzmią razem z tym
bitem. Może
nie ma co
się silić, tak.
To rzeczywiście. No więc jeżeli ktoś chciałby swoje dziecko wychowywać w takim szumie muzycznym, w którym jest Kwiat Jabłoni, to proszę się nie przejmować. Żadna krzywda ani dźwiękowa, ani moralna dziecku się nie stanie. Zwróćmy uwagę jeszcze raz na płytę. Niemożliwe. Od początku było wiadomo, jak ma wyglądać. Zbieraliście materiały. Jak wyglądało samo podejście do nagrania?
To było ciekawe. My wchodziliśmy wielokrotnie do studia i łącznie wydaje mi się, że można byłoby powiedzieć, że to nagrywanie trwało, no nie wiem, no chyba z 11 miesięcy. Oczywiście nie licząc w tym w przerwy, ale pierwszy raz do studia weszliśmy mniej więcej w lutym 2018. Później mieliśmy styczeń, luty 2018. Później coś tam dogrywaliśmy jeszcze do tych utworów, bo to były pierwsze utwory na naszą epkę. Potem dłuższą sesję mieliśmy w wakacje, jakoś przełom lipca, sierpnia.
Tak. Potem jesienią jeszcze poprawki, to co nam się nie podobało.
Więc koniec końców...
wszystko było miksowane. To niesamowite, ile to zajęło.
Tak, długo. I w ogóle też to było tak, że niektóre utwory jeszcze powstawały pod koniec. Pod koniec nagrywania. Na przykład utwór Niemożliwe napisałem, wydaje mi się...
Nie, nic więcej. Ja napisałam Niemożliwe.
No, właśnie. zaprzeczenie, no tak. Nic więcej napisałem na początku września, więc już po większości nagrań.
No. Dobrze, to ustaliliśmy, kto co napisał, ale to dobrze świadczy, bo jest jakby taka jedność intuicyjna
w tym,
prawda?
Tak,
ja chodzę na te wywiady czasami.
Nie jest czasami tak, nie przychodzi.
Że, właśnie, że się jakoś tam pilnujecie. Nie ma między wami konkurencji takiej, kto więcej, kto bardziej.
Nie, to... Raczej nie.
O, to jest idealne. I to jest odpowiedź na pytanie, jak się rodzeństwo pracuje razem.
Dokładnie.
Gdybyśmy chcieli zapytać, to już wiemy, to po prostu idzie samo. Właśnie. Nagrania trwały bardzo długo, a kto trzymał pieczę nad tym, żeby one po prostu spójnie brzmiały? Kto miał ostatnie producenckie słowo?
Może to nie jest dobre określenie. Tak. Nie ostatnie producenckie słowo, ale za spójność brzmieniową
i realizację
i to, jaki to ma styl w brzmieniu, odpowiada Łukasz Zięba, czyli nasz realizator. On też często nas nagłaśnia, ale od samego początku nas nagrywał i miksował wszystkie piosenki. I jest to ciekawe, że my się w ogóle wcześniej nie znaliśmy. Spotkaliśmy się po raz pierwszy właśnie w styczniu przy pierwszym wejściu do studia. Miał nas nagrywać ktoś zupełnie inny, ale się rozchorował, zdaje się, czy nie mógł przyjść, czy coś, i wziął zastępstwo. I właśnie z tym zastępstwem zostaliśmy do dzisiaj we współpracy.
Czyli było porozumienie.
Tak jest, tak, od razu to wyczuliśmy, że jest duże porozumienie, jeżeli chodzi o stylistykę.
Też Łukasz bardzo twórczo podchodził do tych nagrań, dużo nam proponował, niektóre elementy właśnie też z jego inicjatywy wyszły, także trochę można powiedzieć, że momentami miał takie producenckie zacięcie w tych nagraniach.
Wniosek jest z tego taki, oprócz talentu, oprócz osłuchania, oprócz koncepcji, co chcemy robić, oprócz tego, że piszemy teksty, szukamy inspiracji, składamy je w całość, trzeba szczęście mieć do ludzi.
Tak,
trzeba.
Tak, totalnie.
Trzeba też się otaczać dobrymi ludźmi i samemu być dobrym dla ludzi, bo tylko w takiej współpracy to wszystko może naszym zdaniem wychodzić. Od początku
w ogóle...
to było dla nas ważne.
Żeby nie myśleć, że się samemu da wszystko i żeby otaczać się ludźmi zdolnymi i dawać im jak najwięcej robić, żeby nie czuć się odpowiedzialnym za wiele rzeczy, bo tak robiliśmy w poprzednich składach, że bardzo dużo chcieliśmy sami zrobić, a tutaj rzeczywiście...
Mieliśmy bardzo dużo pomocy od przyjaciół i bez tego to wszystko by się nie udało.
Jeżeli słuchają nas młodzi ludzie, którzy zaczynają myśleć o muzykowaniu, mają takie marzenie, żeby zrobić jakiś swój pomysł na płytę, co byście im poradzili?
Właśnie to z reguły jest ta rada, żeby otaczać się zdolnymi ludźmi.
Tak.
I brać dużo pomocy.
A po drugie, wydaje mi się, że nie poddawać się i robić swoje niezależnie od tego, czy przychodzi 50 osób na koncert, czy dwie osoby.
Zagraliśmy w życiu masę koncertów, gdzie przychodziło 10.
Do Kotleta. Ostatni nasz koncert do Kotleta graliśmy w te wakacje. To było bardzo zabawne, bo jednego dnia graliśmy w restauracji, a drugiego dnia już graliśmy duży koncert w Huli Kuli, bo jakoś tak jeszcze nam został jeden umówiony koncert w restauracji.
Umowa od dawna była po prostu.
Także... Jak się czuliście z taką różnicą jakby potencjałów wśród odbiorców?
Wtedy już czuliśmy, że to chyba ostatni albo na zawsze, albo na długi czas występ w knajpie, ale ja kiedyś bardzo dużo grałam w knajpach.
Ja to w ogóle lubię nawet, bo wtedy się czuję taki spokojny, nikt na mnie nie zwraca uwagi, mogę się pomylić, brak odpowiedzialności jakiejkolwiek.
To jest jak próba w ogóle. Ale jeszcze raz, bo jakie było pytanie?
To było o to, że trzeba mieć szczęście albo dobra rada dla młodych ludzi. Uważam, że to jest cudowna dobra rada, żeby nie bali się grać do Kotleta, bo to jest jak próba i nikt nie zwraca uwagi. To jest absolutnie odkrywcze.
I żeby jak najdłużej próbować, żeby się nie poddawać, bo znam wiele osób, które miały marzenia muzyczne i po prostu troszkę za wcześnie się poddały. Tak.
Może jeszcze do tego wrócą. Kto wie? Bardzo dziękuję. Gośćmi Polskiego Radia Białystok był zespół Kwiat Jabłoni, Kasia i Jacek Sienkiewicz. Dziękuję ślicznie.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.